między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Dziś ogłaszamy koniec okresu wielkanocnego. Symbolicznie wyznacza go święto zesłania Ducha Świętego, popularne zielone świątki. I to Duch Święty będzie głównym bohaterem dzisiejszej audycji. Sprawdzimy, jak trzecia osoba Trójcy Świętej jest przedstawiana, opisywana i rozumiana przez chrześcijan różnych wyznań. Spotkamy się także z kapłanem, który mówi: Duch Święty trafił mnie prosto w serce. Będzie także miejsce na wielkanocne ostatki. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Kościół wspomina dziś moment, w którym na apostołów zebranych z okazji żydowskiego święta zstąpił Duch Święty. Zesłanie Ducha Świętego to święto ruchome, obchodzone 7 tygodni po zmartwychwstaniu Pańskim. I chociaż na przykład prawosławie celebruje je później, to samo znaczenie i ukazywanie Ducha Świętego jest podobne w różnych tradycjach chrześcijańskich. Jacek Butlewski.
Duch Święty jest niezwykle ważny w Kościele katolickim.
Duch Święty jest jedną z trzech osób Trójcy Świętej, czyli jest tym, który wraz z Bogiem Ojcem i Synem Bożym tworzą jednego Boga. Wierzymy w Kościele katolickim w jednego Boga w trzech osobach.
Mówi ksiądz Łukasz Łukasik.
Jest tym, który jest pocieszycielem, który jest nam dany właśnie po odejściu Chrystusa, po wniebowstąpieniu Chrystusa. Jest nam dany po to, aby Kościół mógł być uświęcany, mógł być budowany i także właśnie podtrzymywany, ożywiany w swoim życiu, w swojej działalności. Oczywiście najpopularniejszą takim zobrazowaniem Ducha Świętego jest gołębica. Ona nam się kojarzy przede wszystkim także z chrztem Chrystusa w Jordanii, kiedy to właśnie również ten obraz ma miejsce, ale są jeszcze inne, jak między innymi wiatr, czy właśnie woda wypływająca z boku Chrystusa. To są różne inne biblijne także symbole, które pojawiają się w Piśmie Świętym, które mają właśnie pokazywać nam obecność Ducha Świętego. Ale jeśli chodzi o dzień zesłania Ducha Świętego, to takim najbardziej znanym i widzianym są te języki niby z ognia, płomienie, które mają symbolizować właśnie Ducha Świętego i tą moc, z którą Duch Święty przychodzi, aby ożywiać wspólnotę Kościoła.
To święto zesłanie Ducha Świętego, aczkolwiek jest on obecny w ciągu całego roku liturgicznego, we wszystkich sakramentach mówimy o tym, że jest on tym duchem uświęcającym, dającym życie, dającym wieczność i wraz z Ojcem i Synem wielbimy Ducha Świętego jako trzecią postać Trójcy Przenajświętszej.
Ojciec Paweł Minajew, proboszcz parafii prawosławnej w Poznaniu.
Na przykład w sakramencie Chrztu Świętego bardzo istotnym jest nie tylko zanurzenie w wodzie, ale namaszczenie świętą mirą i wymawiamy formułę pieczęć Ducha Świętego. W sakramencie Eucharystii jest obecny, uświęca chleb i wino. Jako przedstawienie Ducha Świętego mamy przede wszystkim to, które związane jest ze świętem, zesłania Ducha Świętego na apostołów w postaci takich języków ognia. To jest jedno z przedstawień. Gołąb, który jest w sposób szczególny uwidoczniony w święcie Chrztu Pańskiego, jako ten wstępujący z nieba na stojącego i pogrążonego w wodach Jordanu Chrystusa, przedstawiany jest w postaci gołębicy. I nieistotne jest dla nas, w jakiej postaci przedstawiamy Ducha Świętego, tylko jakie znaczenie ma on w życiu duchowym człowieka. A powtórzę raz jeszcze, jest on uświęcającym i dającym życie.
Prawosławni zesłanie Ducha Świętego obchodzą później.
No, w tym roku nasza Wielkanoc przypadała 2 maja, a święto Zesłania Ducha Świętego jest świętem ruchomym i uzależnionym od daty obchodów Zmartwychwstania Pańskiego. Zawsze odbywa się ono 50. dzień po Wielkanocy i w związku z tym w tym roku jest, że tak powiem, w stosunku do Kościoła Zachodniego 4-tygodniowe opóźnienie, że tak to określę, czyli 20 czerwca dopiero będziemy obchodzili święto Zesłania Ducha Świętego.
A w jaki sposób Duch Święty jest przedstawiany w Kościele protestanckim?
No przede wszystkim jako trzecia osoba Trójcy Świętej, to znaczy no, jako Duch, który jest dany przez Ojca, przez Syna dla ludzi, po to, żeby wzmacniać wiarę ludzi, po to, żeby budować relacje, po to, żeby tworzyć Kościół.
Filip Lipiński, katecheta z parafii ewangelicko-augsburskiej w Poznaniu.
Czyli tak jak na przykład w momencie chrztu Jezusa w Jordanie, no to jest przedstawiany jako gołębica, czy pod postacią gołębicy. A poza tym no, istotną rolę odgrywa tutaj barwa czerwona, która też w wielu kościołach ewangelickich jest eksponowana przy okazji świąt związanych z Duchem Świętym. Chodzi tutaj o różne antypendia, różne też szaty liturgiczne, w niektórych kościołach ewangelickich także stuły, ornaty, także tutaj ten kolor czerwony jest związany z Duchem Świętym. Duch Święty jest dawcą wiary, to znaczy no on rodzi w człowieku wiarę, rodzi w człowieku potrzebę też działania, potrzebę realizowania tej wiary w praktyce. To znaczy, no mówiąc językiem apostoła Pawła, rodzi chęć i wykonanie, tworzy w człowieku modlitwę, czy nawet modli się przez człowieka, kiedy ten człowiek nie może ubrać swojej modlitwy w słowach, to też apostoł Paweł nazywa niewysłowionymi westchnieniami, przez które Duch Święty się w człowieku modli. A jeśli chodzi o kwestie świąt, no to takim centralnym punktem jest święto Zesłania Ducha Świętego, czy w zasadzie święta Zesłania Ducha Świętego, no, które trwają 50 dni po święcie Wielkanocy przez niedzielę i poniedziałek. W zasadzie jeśli chodzi o Ducha Świętego, czy w ogóle osoby Trójcy Świętej, pod tym względem w zasadzie kościoły chrześcijańskie na świecie nie różnią się. Jakby wszystkie akceptują starokościelne wyznania wiary, czy postanowienia czterech pierwszych soborów powszechnych.
Duch Święty po raz drugi. O warunkach koniecznych do jego przyjścia, skuteczności w działaniu i trudności w rozpoznawaniu opowiada ksiądz Dominik Chmielewski, którego tchnienie ruach boskiego wiatru zaprowadziło na kapłańską ścieżkę. Rozmawiała z nim Sandra Soluk.
Nie wiem, czy to był Duch Święty, czy to była Matka Boska bardziej, czy to jedno i drugie działało w księdza życiu. Jak to się stało, że ksiądz został księdzem?
Źródłem powołania i mocy Bożej zawsze jest Duch Święty. Ale Duch Święty jest tak zjednoczony z Maryją. Maryja jest tak zjednoczona z Duchem Świętym, że to ona rozdaje łaski, źródłem jest Duch Święty.
To jak to było w księdza przypadku?
Życiu. Pasją mojego życia zawsze były wschodnie sztuki walki. Ja zawsze uważałem siebie za wojownika Dalekiego Wschodu. Chociaż nigdy nie miałem problemu z wiarą. Pochodzę z bardzo religijnej rodziny, gdzie codziennie modliliśmy się rodzinnie dziesiątką różańca świętego, przebaczaliśmy sobie. Natomiast oczywiście gdzieś w głębi serca pytałem Pana Jezusa, gdzie Ty chcesz mnie widzieć, w jakim powołaniu? I pewnie ostatnią rzeczą, jaką przypuszczałbym, było to, że zostanę księdzem. Nie dopuszczałem takiej myśli do siebie. Myślałem o tym, żeby całkowicie pójść w kierunku doskonalenia się w sztukach walki. To była taka pasja mojego życia, która przez 15 lat praktycznie kształtowała całą moją świadomość z absolutną obsesją, żeby być mistrzem sztuki walki.
Jednocześnie więc nawet studiował ksiądz teologię i filozofię, czyli usilnie tak próbował połączyć te dwie dziedziny ze
tak
sobą.
Na początku wydaje się, że to wszystko jest bardzo podobne, tożsame. Znaczy jest jeden Bóg, do którego idziemy różnymi drogami. Zdobywając
tak
doświadczenie japońskiej medytacji Zen, na początku wszystko wydaje się podobne bardzo. I na poziomie rzeczywiście takich uniwersalnych wartości, jakim jest przeżywanie codziennego życia w pewnej kulturze, szacunku dla drugiego człowieka, pewną moralnością, która jest wspólną każdemu rodzajowi ludzkiemu, to tak. Natomiast kiedy wchodzimy głębiej już w doświadczenie Boga, który ma na imię Jezus Chrystus, Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że jedynie Syn zna Ojca i ten, komu Syn zechce objawić, że nie ma innej drogi do Boga, jak przez Jezusa Chrystusa. To w tym coraz głębszym doświadczaniu Bożej mocy, Bożej miłości coraz bardziej widziałem, że to nie są tożsame drogi.
Ksiądz ma takie bardzo mocne doświadczenie, silne z jednej i z drugiej strony, bo te sporty, o ile udało mi się wyczytać ze świadectwa księdza, który jest dostępny na fanpage'u na Facebooku, polecam, ta sportowa droga, chciał się jej ksiądz poświęcić całkowicie. I ta druga uderzyła równie mocno. Ale nie każdy ma to szczęście. Po pierwsze, żeby zostać dotkniętym w ogóle, a już tak mocno, no to nieliczni. Czy każdego dotyka Duch Święty?
Każdego dotyka Duch Święty. Na różne sposoby. Albo jest to związane z jakimś zdeterminowanym szukaniem Bożej obecności, albo że komuś jest to wymodlone przez inne osoby, doświadczenie Boga. Nie mam żadnych wątpliwości obecnie, po 25 latach życia zakonnego, że jeśli ktoś naprawdę chce doświadczyć Bożej mocy, będzie mu to dane.
A co z tymi, którzy mówią, że próbowali, że starali się latami, że chcieli być wierzący, chodzili do kościoła i nic, i cisza, w sercu pusto?
Szczerze, nie znam takich osób. Znam osoby, które skupiły się na rytualizmie, to znaczy na zaliczaniu obowiązków religijnych, myśląc, że to jest to, o co chodzi. To jest ten problem z faryzeuszami. Największe napięcie w Ewangelii pomiędzy Jezusem a uczonymi w Piśmie to było właśnie to doświadczenie tego, że Jezus, który przychodzi jako ten, który zaprojektował człowieka do pierwszego przykazania, styka się z systemem religijnym, który jest oparty nie na miłości całym sercem Boga i drugiego człowieka, ale na systemie religijnym opartym o zaliczanie obowiązków religijnych. Przecież faryzeusze to byli ludzie, którzy 5 razy dziennie się modlili. Całe swoje życie poświęcili na to, żeby nauczać innych ludzi o Bogu. A kiedy ten Bóg przyszedł do ich życia, oni go nie rozpoznali i na samym końcu zabili. Ja mam takie wrażenie, przepraszam, wręcz przekonanie, że my, nawet kapłani, ciągle do końca nie rozumiemy tego, czym jest szukanie Boga. Że jest postawieniem Go absolutnie na pierwszym miejscu w swoim życiu. Ponad miłość do człowieka, ponad miłość do pracy, ponad miłość do pasji, zainteresowań.
No ale do tego chyba potrzeba tego silnego kopa, tego tak. Energetyka w postaci Ducha Świętego.
O tak.
A co jeżeli...
Ostatnio przyszedł do mnie taki mężczyzna w zeszłym roku, który przyszedł do mnie z bardzo ważnym pytaniem, niesłychanie ważnym. Z takim bólem w sercu powiedział: Boże księdza, ja nie znam Boga. Ja mam o Nim wielką wiedzę. Ja wiem, że On mnie kocha, ale ja nie mam doświadczenia tego. Nie żyję tym. Co ja mam robić? Zaproponowałem mu, żeby zdyscyplinował swoje życie pod kątem właśnie takiego szukania Boga całym sercem. Postanowił zdyscyplinować swój dzień pod tym właśnie kątem. Mówi: wstawałem od 5 do 7 rano, się modliłem. Swoimi słowami czytałem Boże Słowo. Szedłem codziennie na Eucharystię i adorację godzinną na Świętego Sakramentu. Potem praca. Po pracy
starałem się... No ale to trafił ksiądz na wyjątkowo zaangażowaną osobę.
Ale to jest właśnie to, czy my naprawdę chcemy.
Czy są jakieś warunki, które muszą zostać spełnione, żeby on przyszedł?
Tylko to, czy naprawdę chcę, żeby on przyszedł. Naprawdę jak dziecko, które potrzebuje go całym sercem. Wołać i wołać. Jeszcze raz wołać. On przychodzi bardzo różnie. Nie można zaszufladkować jego przyjścia.
I to właśnie
to czyni Duch Święty.
Poznać należy Ducha Świętego. Pytam o to w kontekście takim, czy nie możemy go pomylić z czymś innym.
Nie. Jak Bóg przychodzi, to nie możesz go pomylić z niczym innym. Dlaczego? Dlatego, że On bardzo głęboko ciebie doświadcza. To nie jest na poziomie uczuć i emocji.
No ale czasami to jest przecież wiatr, ruła. Tak w Starym Testamencie go nazywano.
Tak.
Delikatny. Powiew.
Tak, delikatny powiew, ale proszę zobaczyć, co Jezus mówi o tym delikatnym powiewie, nie? Że człowiek narodzony z ducha jest jak wiatr, nie wie skąd przychodzi, dokąd zmierza. Czyli on jest tak nieobliczalny, tak jest inny, tak zaskakujący, że nie możesz go z niczym innym pomylić. Człowiek, który jest pod wpływem Ducha Świętego, on się nie mieści w żadnych ramach. Dlatego często święci, którzy byli pełni Ducha Świętego, byli tak inni od wszystkich innych, że nie mieścili się w ramach.
Czyli pokusa nie podszywa się nigdy pod Ducha Świętego?
Jaka pokusa?
No jakaś taka szatańska.
Jeśli zna się Ducha Świętego, jeśli zna się owoce Ducha Świętego, Duch Święty przychodzi zawsze tak, jak jest to opisane w Ewangelii, w Słowie Bożym. Słowo Boże ma moc rozeznawania, czy to jest Duch Święty, czy nie. Można czasami pomylić Ducha Świętego, ale tylko w takim wypadku, że to ja chcę realizować swój plan. Na przykład ktoś sobie wyobraża, że ta kobieta, na przykład, którą poznałem, że ona jest tą kobietą, za którą powinienem wyjść, a nie moja żona. I może na przykład wmawiać sobie, że to Bóg tak chce, żeby on teraz był z tą kobietą, bo to, to i tamto. I wmawiać sobie, że to Bóg mi postawił tą kobietę na mojej drodze. Tak często ludzie sobie wyobrażają. To często może być właśnie pokusa szatana, tak, żeby rozbić moje małżeństwo. Mówię tutaj w takim konkretnym przypadku, który jest bardzo często spotykany, nie? I kiedy się wchodzi w grzech, no to wiadomo, że to nie Duch Święty, że to pokusa szatańska. Duch Święty to nie jest ten, który niszczy sakramenty. Duch Święty nie może zaprzeczać sobie.
Po raz ostatni w tym roku tropimy motywy wielkanocne w dawnej sztuce. Dziś Chrystus na osiołku, inaczej Jezusek palmowy, lipowy albo dębowy. Opowiada o nich znana już Państwu z naszej anteny Patrycja Łobodzińska, kurator Galerii Sztuki Średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Dzisiaj naszą uwagę kierujemy ku rzeźbie Chrystusa na osiołku. Może wytłumaczmy więc w pierwszej kolejności, o jakim wizerunku Chrystusa mówimy. Jak się dowiedziałam, wzorów tego typu przedstawieniowego możemy szukać w monumentach starożytnych władców czy dowódców.
Tak, ten schemat ikonograficzny wjazdu Chrystusa do Jerozolimy sztuka średniowieczna przejęła ze scen triumfów wodzów i wjazdów cesarzy do miasta, które były popularne w plastyce przede wszystkim rzymskiej. Niemal dokładne odpowiedniki takich schematów wizualnych znajdziemy w XI-wiecznych perykopach cesarza Henryka II Świętego. Chrześcijanie przejęli to obrazowanie i około X wieku zaczęli celebrować procesję w Niedzielę Palmową. No pytanie, skąd wiemy, że był to właśnie ten czas? Oczywiście pewności nie mamy, jednak to właśnie z tego czasu zachował się pierwszy opis takiej procesji zawarty w żywocie świętego Ulricha, biskupa Augsburga. Jednak najstarsze przekazy źródłowe mówiące wyraźnie i w zasadzie bez wątpliwości o rzeźbach wykorzystywanych podczas procesji, pochodzą dopiero z wieku XIII. Wówczas w inwentarzu kościoła w Mosnic w 1250 roku wymieniony został drewniany osioł, na którym siedzi Chrystus. Ale najstarsza zachowana rzeźba, która potwierdza jeszcze wcześniejszy czas wykorzystywania figur w procesjach, znajduje się w Szwajcarskim Muzeum Narodowym w Zurychu i datowana jest jeszcze na połowę wieku XI i posiada cechy wyraźnie romańskie. Choć sam typ przedstawieniowy ma swe źródło w sztuce starożytnej, to ów typ rzeźb sytuuje się na pograniczu religii, liturgii i ludowości. A źródłem literackim dla tego typu przedstawień były Ewangelie.
To, co wyróżnia to ujęcie Chrystusa na osiołku spośród wielu innych motywów w sztuce średniowiecza związanych z Wielkanocą, jest fakt, że miały te rzeźby takie zastosowanie widowiskowe. Używano ich właśnie podczas procesji w Niedzielę Palmową.
Tak, zresztą problem, o którym pani wspomina, widoczny jest na przykładzie wszystkich średniowiecznych eksponatów muzealnych, a rzeźby Chrystusa na osiołku są tego najlepszym dowodem. Otóż niektóre figury, choć dziś stoją nieruchomo w salach muzealnych, są tak naprawdę pozostałością po średniowiecznych spektaklach liturgicznych. Przede wszystkim właśnie tych związanych z okresem okołowielkanocnym. W późnym średniowieczu rozpowszechniły się rzeźby ruchome, które były zarazem rekwizytami, możemy powiedzieć nawet aktorami. I w ten sposób traktowano przede wszystkim figurę Chrystusa. Była ona bardziej stosowna do odgrywania roli Syna Bożego niż żywy aktor. I wielce prawdopodobne jest, że pierwsze procesje były organizowane w głównych świątyniach miasta, były też hucznie obchodzone, a wierni właśnie w tych procesjach wychodzili poza mury miasta. Z czasem jednak wraz ze wzrostem popularności i też zapotrzebowania na takie rzeźby, zaczęto procesje organizować także w mniejszych kościołach, a ich przebieg się znacząco upraszczał. W większości przypadków przedstawienia Chrystusa na osiołku pojawiały się w obrębie świątyni jedynie w dzień Niedzieli Palmowej i po zakończeniu procesji figurę wystawiano w kościele do wieczora, a następnie chowano ją do czasu kolejnych świąt wielkanocnych, albo chowano właśnie w niedostępnych magazynach albo w jednej z kaplic. I w tym ostatnim przypadku figura stawała się przedmiotem dewocji, dostępnym oczom wiernych przez cały rok. Ale właśnie przez cały rok była nieruchoma, uruchamiana dopiero podczas procesji. Większość z takich teatralnych form rzeźbiarskich została wycofana w wieku XVI po Soborze Trydenckim, no a te, które pozostały użytkowane, były do wieku XVIII, kiedy to w ramach takiej oświeceniowych reform rezygnowano z różnych tradycji ludowych. No i wtedy też rzeźby te trafiały do prywatnych kolekcji i do muzeów.
To wspomnijmy jeszcze o Chrystusie na Osiołku, którego można znaleźć w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Tak, to zresztą jest jedna z najcenniejszych i zarazem najciekawszych rzeźb w Galerii Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Tutaj badania stylistyczne potwierdziły powiązanie poznańskiego zabytku z południowo-niemieckim warsztatem Erhartów i pozwoliły na dokładne zadatowanie go na 1493-94 rok. W Europie osiołków palmowych ostało się kilkadziesiąt, w sumie kilkaset, nawet gdybyśmy mieli uwzględnić zbiory jeszcze kościelne. Natomiast w Polsce są to bardzo rzadkie eksponaty muzealne. W Małopolsce pozostały cztery późnogotyckie fragmentaryczne egzemplarze. Wiemy też, że przed wojną rzeźby takie znajdowały się w Gorzowie Wielkopolskim i we Wrocławiu. Natomiast do nas, do Poznania, figura trafiła po wojnie z poniemieckiej składnicy w Gębicach. I co ciekawe, ona nosi numer inwentarzowy MNP P1 i otwiera cały muzealny inwentarz rzeźby.
I po raz trzeci Duch Święty w naszym programie. Tym razem w oparciu o samą Ewangelię. Jak co tydzień komentuje ją dla nas ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze. Witam Was bardzo serdecznie w tę wyjątkową niedzielę, bowiem dzisiaj obchodzimy uroczystość, którą zapowiedział sam Pan Jezus Chrystus. Myślę, że dobrze pamiętamy, jak przed swoim w niebo wstąpieniem nakazał apostołom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale aby wspólnie trwali i oczekiwali obietnicy z wysoka. I dzisiaj ta obietnica stała się jej udziałem, a mianowicie Duch Święty stąpił na modlących się razem wieczerniku apostołów oraz Maryję. Nie tylko mamy wspominać to wydarzenie, ale mamy również dzisiaj wołać do Boga Ojca, aby ono wydarzyło się również w naszym życiu. Zobaczmy, jaką przepiękną modlitwę dzisiaj kapłan podczas mszy świętej zanosi w imieniu nas wszystkich. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię. I uwaga teraz, i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które działałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Dokonaj, Ojcze, w sercu każdego z nas tego samego, co wydarzyło się wówczas w Jerozolimie, kiedy stąpił Duch Święty. Jakie to były cuda? Wystarczy prześledzić Dzieje Apostolskie i zobaczyć, co Duch Święty zrobił z apostołami. Ale czy też tego chcę w moim życiu? Czy dzisiaj również włączę się w tę modlitwę Kościoła? Czy raczej powiem Duchowi Świętemu, nie rób ze mną nic nadzwyczajnego, nie niż moich planów, a tak naprawdę daj mi święty spokój. Niewątpliwie, drodzy radiosłuchacze, my dzisiaj bardzo potrzebujemy tego nowego doświadczenia mocy Pana i Ożywiciela. Święty Paweł VI zadał niegdyś takie oto pytanie, jaka jest największa potrzeba naszej Matki Kościoła, i oczywiście odpowiedział na nie. Duch Święty. Kościół potrzebuje wieczystych, zielonych świąt, potrzebuje ognia w sercu, słów żarliwych w ustach, proroctwa w spojrzeniu. Kościół musi być świątynią Ducha Świętego, potrzebuje całkowitej czystości życia wewnętrznego. Dzisiejsi ludzie, wy, młodzi, wy, dusze konsekrowane, wy, bracia w kapłaństwie, posłuchajcie nas. Dlaczego tak ważny właśnie jest on, Duch Święty, który do niedawna określany był jeszcze mianem nieznanego Boga? Pewien wschodni biskup podczas Światowego Zgromadzenia Kościołów w roku 1938 wypowiedział bardzo znamienne słowa. Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia jest martwą literą. Bez Ducha Świętego Kościół jest zwykłą organizacją, autorytet dominacją, misja propagandą, kult jest zaklęciem, postępowanie chrześcijańskie moralnością niewolników. Ale z Duchem Świętym kosmos zostaje podniesiony, jęczy, rodząc królestwo. Człowiek walczy przeciwko ciału. Chrystus jest obecny. Ewangelia jest siłą życia. Kościół znakiem trynitarnej jedności. Autorytet wyzwalającą służbą, misja pięćdziesiątnicą, liturgia pamiątką i antycypacją. Ludzkie postępowanie zostaje przebóstwione. Zobaczmy, dlatego tak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, by nasze życie chrześcijańskie, przepraszam za sformułowanie, nie było pewnym teatrem, grą, ale życiem, czymś, co prowadzi do życia i daje również życie. Zobaczmy zatem, jak zmienia się perspektywa naszego życia, jeśli żyjemy z Duchem Świętym, czy też nie. I nawet szybkie i pobieżne przyjrzenie się naszemu życiu pozwoli nam odkryć, na ile dałem się już pochwycić i prowadzić Duchowi Świętemu. To jest ta perspektywa, bo On jest Panem, nie ja. Nie mówmy zatem nigdy, że to my mamy Ducha Świętego, ale że to On nas ma. My oczywiście w naszej ludzkiej wolności możemy pozwolić się Jemu pochwycić, ale to On jest Bogiem. Jako ludzie wierzący w Jezusa mamy dwie możliwości. Albo pozwolę się prowadzić Duchowi Świętemu i będę zmierzać ku celowi mojego życia, czyli ku zbawieniu, albo będę niewolnikiem ducha mojego ciała, ducha śmierci, czy też ducha tego świata. A wówczas oczywiście będę oddalać od tego celu i czeka mnie śmierć duchowa. Sobie i Wam stawiam dzisiaj to pytanie, pod czyim władaniem dzisiaj jestem? Jak to można sprawdzić? Chociażby przypatrzeć się owocom mojego życia. Oto bowiem święty Paweł w liście do Galatów w 5 rozdziale zamieszcza dwa katalogi owoców. Jeden katalog to owoce życia duchem tego świata, a drugi to katalog owoce życia duchem świętym. I tak czytamy. Jest rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała, czyli z tego ducha ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam, jak już to zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Drodzy radiosłuchacze, komu pozwalamy się dzisiaj prowadzić? Z tym pytaniem zostawiam Was na przerwę muzyczną, po której powrócimy do rozważania dzisiejszej tajemnicy zesłania Ducha Świętego. Ufam, drodzy radiosłuchacze, że mieliśmy odwagę skonfrontować się w swoim życiu, komu jesteśmy bardziej poddani, czy Duchowi Świętemu, czy też Duchowi tego świata. Po co to wszystko? Po to, by odkrywać prawdę, nawet tę bolesną. Jeżeli odkrywamy bowiem, że dajemy się prowadzić nie Duchowi Świętemu, to zawsze można paść na kolana i prosić o Boże zmiłowanie, a wtedy Duch Święty zaczyna nas przemieniać. Dlaczego jeszcze tak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego? W katechizmie Kościoła katolickiego w numerze 683 czytamy: nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Oczywiście są to słowa zaczerpnięte z listu świętego Pawła. Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. Aby pozostać w jedności z Chrystusem, trzeba najpierw nam zostać poruszonym przez Ducha Świętego. Dzisiejsza uroczystość zesłania Ducha Świętego to również początek Kościoła. Duch Święty zstępuje na modlących się w Wieczerniku i nagle widzimy skutki działania Ducha Świętego. Zobaczcie, apostołowie żyli życiem zmartwychwstałego Jezusa, świadczyli o Nim. Niektórzy ponieśli oczywiście dla Niego śmierć z powodu Jego imienia. Tak bardzo byli przekonani o tej prawdzie w mocy Ducha Świętego, że ci, którzy na nich patrzyli, jak czytamy w dzisiejszej liturgii słowa, myśleli, że są upici. Tak, byli upojeni trzeźwym upojeniem. Takie jest piękne sformułowanie w teologii. Czy chcę tego samego? To jest ważne, drodzy, pytanie. A jeżeli tak, to naprawdę dzisiejsza uroczystość jest dla nas dobrą okazją, aby nasze życie chrześcijańskie, życie człowieka wierzącego w Jezusa Chrystusa, uległo odnowieniu. Dlaczego to jest możliwe? Kardynał, teolog i rekolekcjonista domu papieskiego, ojciec Raniero Cantalamessa, komentując tekst mówiący o pięćdziesiątnicy, mówi, że odsłania nam nie tylko tajemnicę narodzin Kościoła, lecz również tajemnicę jego ciągłego odradzania, czyli tajemnicę ciągłego odradzania każdego z nas. mówi ten tekst, że jest on w pewnym sensie podobnym do opisu ustanowienia Eucharystii. Zobaczmy, oto dziś kapłan podczas mszy świętej powtarza słowa ustanowienia Eucharystii, wskutek czego mocą Ducha Świętego złożone na ołtarzu dary chleba i wina stają się ciałem i krwią naszego Pana. I teraz podobne doświadczenie może stać się udziałem tych, którzy z wiarą odczytują opis zesłania Ducha Świętego. Dlaczego? Ojciec Raniero odpowiada, ponieważ Jezus pragnie obdarowywać każdego z nas Duchem Świętym, byśmy żyli i mieli życie w obfitości, aby mogła być kontynuowana misja samego Jezusa Chrystusa. I zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, przepiękna niedziela uroczystości zesłania Ducha Świętego. Niech będzie dla nas zaproszeniem, abyśmy również w cichości naszych domów wzięli do ręki Słowo Boże, Nowy Testament i z wiarą odczytali właśnie ten drugi rozdział Dziejów Apostolskich mówiący o zesłaniu Ducha Świętego. Przed odczytaniem tego fragmentu poprośmy Ducha Świętego, daj mi wiarę, abym otworzył się na Twoje działanie, bo chcę doświadczyć tego samego, czego doświadczyli apostołowie wtedy, kiedy Ty na nich wstąpiłeś. Tylko czy naprawdę chcę takiego szalonego życia z Bogiem, w Bogu i dla Boga? Jeżeli tak, to Jezus Chrystus jest gotowy nam dawać Ducha Świętego. Po co? Aby właśnie była kontynuowana misja, którą rozpoczęli apostołowie po wyjściu z Wieczernika. Widzimy bowiem, że po opuszczeniu tego miejsca modlitwy z ogromnym przekonaniem i z mocą głoszą, że Jezus jest Panem. Wypełnia się w tym momencie obietnica Jezusa Chrystusa. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Drodzy radiosłuchacze, ta obietnica jest dla każdego z nas. Kiedy dobrze przypatrzymy się naszej codzienności, to prawdopodobnie dostrzeżemy takie przestrzenie w naszym życiu, gdzie zapieramy się Jezusa, czyli są to miejsca królowania ciemności, a On chce nam dać tę moc, abyśmy wszędzie i zawsze głosili, że Jezus jest Panem. Drodzy radiosłuchacze, Duch Święty jest Duchem Prawdy, który objawia z jednej strony tę prawdę o Bożym miłosierdziu i miłości do każdego z nas, z drugiej zaś objawia każdemu z nas prawdę o naszej słabości, o naszym grzechu, kruchości, ale tylko po to, aby zaprosić nas do pokornej modlitwy uniżenia, która stwarza w naszym życiu przestrzeń dla Jego działania. Błogosławionej niedzieli i pięknego Bożego tygodnia.
To był program Między Niebem a Ziemią z Duchem Świętym w roli głównej. Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Życzymy Państwu spokojnej niedzieli.
Między niebem a ziemią.